Na naszej antenie serdecznie witam. Jest wraz z nami pan Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych. Szczęść Boże, panie ministrze, witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i całą rodzinę Radia Maryja.
Panie ministrze, import gazu skroplonego LNG wzrósł w ubiegłym roku o prawie 10%. Tak wynika z danych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. LNG osiągnęło udział 25,4%. Najwięcej jednak gazu, bo aż 60% PGNiG sprowadziło z Rosji. PGNiG zastrzega jednocześnie, że możliwość dalszego zmniejszenia dostaw gazu z tego kierunku wschodniego jest dość ograniczone. Wynika to z obowiązującej formuły take or pay zawartej w kontrakcie jamalskim, a ta umowa obowiązuje do końca 2022 roku. I co później, panie ministrze, jeśli chodzi o te 60% dostaw gazu z tej strony wschodniej?
Może wspomnę jeszcze, bo kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, to z kierunku wschodniego importowaliśmy aż 90% gazu. Dzisiaj ograniczyliśmy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie ograniczył import rosyjskiego gazu. Natomiast jesteśmy związani kontraktem, tym nieszczęsnym, złym kontraktem zawartym przez rząd Donalda Tuska, przez wicepremiera Waldemara Pawlaka, kiedy w ramach tego kontraktu do końca 2022 roku Polska musi odbierać gaz z Rosji, a jeśli tego gazu nie odbierzemy, to i tak musimy za niego zapłacić. Taki kontrakt został zawarty. Przypomnę też, że rząd Platformy i PSL-u planował podpisanie kontraktu z Rosją, związanie się z kontraktem z Rosją o kilkanaście lat dłużej. To wtedy politycy Prawa i Sprawiedliwości na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim, z premierem, z liderem obozu Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim stanęli mocno w obronie polskiej racji stanu i co wówczas zaskakujące, nawet nogą tupnęła Komisja Europejska wobec planów rządu Platformy i PSL-u. Ale dzięki temu, że ten kontrakt kończy się już za niecałe dwa lata, prezydent Lech Kaczyński mógł zainicjować budowę terminala gazowego w Świnoujściu, a rząd Prawa i Sprawiedliwości ruszyć z budową gazociągu Baltic Pipe. I dzisiaj sytuacja wygląda tak, że zużycie gazu w Polsce to 18-19 miliardów metrów sześciennych. Z tego lwią część, tak jak ojciec wspomniał, musimy importować z kierunku wschodniego, bo nie mamy innych źródeł, innych możliwości sprowadzenia gazu do Polski. Poprzednie rządy zaniedbały ten istotny element bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Dlatego dzięki prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i dzięki Prawu i Sprawiedliwości powstał terminal gazowy imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i trwa budowa gazociągu Baltic Pipe. Terminal w Świnoujściu to przepustowość dzisiaj 5 miliardów metrów sześciennych. Rozbudowujemy go do pojemności 7,5-8 miliarda metrów sześciennych gazu. Natomiast gazociąg Baltic Pipe pozwoli nam ze złóż na Morzu Północnym sprowadzać 10 miliardów metrów sześciennych gazu. Do tego dochodzi krajowe wydobycie 4 miliardy metrów sześciennych gazu. Plus system tak zwanych interkonektorów na granicach, czyli łączy, którymi możemy gaz z Polski eksportować, ale możemy też importować. I ten gazociąg Baltic Pipe jest strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, bo dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości zrealizowany zostanie testament prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Polska na stałe uwolni się od rosyjskiego gazu.
Jeśli chodzi o Baltic Pipe, czy uda się zrealizować ten projekt do tego momentu, kiedy ta umowa z Rosją zostanie zakończona, czyli 2022 rok?
Zarówno spółka Gaz System, która realizuje ten projekt po stronie polskiej, jak i minister Piotr Naimski, który odpowiada za gazociąg Baltic Pipe, deklarują, że ten termin jest jakby nienaruszalny, niezagrożony i że gazociąg zacznie działać jesienią 2022 roku. W ostatnich dniach mieliśmy komunikat, że wyprodukowane już są wszystkie rury do budowy podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe. To jest aż 23 tysiące rur, na które zużyto 140 tysięcy ton stali. Tu systematycznie idą prace, natomiast trwa, tak jak wspomniał ojciec, zawieranie kontraktów na sprowadzanie gazu z różnych stron świata. No taka ciekawostka, do Świnoujścia przypłynął gaz na przykład z Trinidadu i Tobago. To dzisiaj Polska decyduje, skąd kupuje gaz do terminala w Świnoujściu, tam gdzie warunki są lepsze, a gaz z Rosji, mimo że takie ogromne ilości braliśmy, to i tak Polska musiała płacić za gaz rosyjski więcej niż kraje Europy Zachodniej. I tu ogromne zasługi prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego o tym, że ruszyły potężne projekty dywersyfikacji dostaw gazu dla Polski. Kraj, który chce być suwerenny, który chce być wolny od wpływów sąsiadów, musi mieć niczym nieskrępowany dostęp do surowców energetycznych, a jak wiemy, Rosja wykorzystuje surowce energetyczne do wywierania wpływu politycznego na swoich sąsiadów. Doświadczyliśmy tego wielokrotnie, doświadcza tego Ukraina. No i kolejny projekt rosyjsko-niemiecki Nord Stream 2 też jest takim elementem, który jeśli by został dokończony, to wzmocni pozycję Władimira Putina i będzie za pomocą tego dążył do wywierania wpływu politycznego na kraje przede wszystkim Europy Środkowo-Wschodniej.
Powracając na nasze Polski, na tą rzeczywistość naszej ojczyzny i 60%, które PGNiG sprowadza z Rosji. Panie ministrze, czy Baltic Pipe w jakim stopniu będzie w stanie zagospodarować te 60%, które jest sprowadzanych obecnie z Rosji i ewentualnie czy jest nadal przewidywany rozwój, zwiększenie sprowadzenia LNG z różnych stron świata?
Oprócz, bo tak jak wspomniałem, Baltic Pipe to 10 miliardów metrów sześciennych, które możemy sprowadzić. Terminal imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu blisko 8 miliardów metrów sześciennych gazu po rozbudowie i krajowe wydobycie 4 miliardy, więc to daje około 22 miliardów metrów sześciennych gazu. To jest zużycie większe, to jest podaż większa niż dzisiaj polska gospodarka zużywa, ale trwają też rozmowy na temat takiego pływającego terminala gazowego w Zatoce Gdańskiej o mniejszej przepustowości niż ten w Świnoujściu, ale to byłby kolejny element bezpieczeństwa energetycznego Polski i też inicjatywa krajów Trójmorza. To jest mocno wspierana przez Polskę. To jest jakby też mocny udział prezydenta Andrzeja Dudy w tym projekcie i polskiej dyplomacji. To też budowa takiej osi, takiego korytarza gazowego od Świnoujścia w Polsce po chorwacką wyspę Kryk, gdzie tam byłby inny terminal gazowy i na osi pionowej, północ-południe poszczególne kraje mogłyby między sobą wymieniać dostawy gazu. To byłby taki dodatkowy wentyl bezpieczeństwa. Nad tym też w te projekty Polska też jest bardzo mocno zaangażowana.
Mówiąc o sprawach energetycznych, mówiąc o sprawach bezpieczeństwa, to również PKN Orlen osiągnął w 2020 roku potężny zysk i to w jakże niełatwych okolicznościach pandemii koronawirusa.
To trzeba bardzo mocno mówić, zwłaszcza politykom Platformy i PSL-u. I warto, żeby słuchacze Radia Maryja wiedzieli też o tym, że w czasie koronawirusa, w czasie światowej pandemii, w czasie kryzysu gospodarczego Orlen zarobił więcej niż przez 8 lat rządów Platformy i PSL-u łącznie. W ostatnim roku, tym roku pandemii, Orlen wypracował zysk netto 3 miliardy 400 milionów złotych. Natomiast cały zysk z 8 lat rządów Platformy i PSL-u to jest zaledwie 2 miliardy 900 milionów złotych. Więc wielkie brawa dla prezesa Daniela Obajtka i jego zespołu w naszym czempionie paliwowym, ale też warto mówić o tym, że dzisiaj Orlen to nie tylko koncern paliwowy, to trwa budowa silnego koncernu multienergetycznego, który będzie miał zdywersyfikowane źródła przychodów i zysków. Orlen ma być silnym, nowoczesnym podmiotem, który będzie miał też mocną i taką stabilną pozycję na rynku międzynarodowym. Będzie odporny na różne zawirowania, wstrząsy, dekoniunktury. I dlatego Orlen bardzo skutecznie i konsekwentnie prowadzi procesy akwizycyjne, takie jak przejęcie energii, takie jak w trakcie akwizycja Lotosu, a w planach jeszcze PGNiG-u, i z drugiej strony trwają projekty inwestycyjne w Orlenie. Orlen nie tylko wypracowuje znakomite zyski, ale też bardzo mocno stawia na biznes, bardzo mocno inwestuje. I w Orlenie na przykład trwa budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. Ono ma być oddane do użytku jeszcze w tym kwartale. We włocławskim Anwilu, który jest w grupie Orlenu, trwa rozbudowa mocy produkcyjnych nawozów. Orlen Południe systematycznie jest przekształcany w nowoczesną biorafinerię. Tam będzie produkowany m.in. ekologiczny glikol propylenowy czy wodór. Więc Orlen rozwija się na wielu płaszczyznach i chcemy, żeby nasz orzeł, który strzeże jakości paliw w Orlenie, jak widzimy na stacjach benzynowych, był jak najmocniej obecny nie tylko na stacjach benzynowych w różnych krajach Europy, ale w różnych obszarach działalności gospodarczej. Chcemy rozwój Orlenu, pomyślność naszego czempiona paliwowego, multienergetycznego, to jest potężne koło zamachowe dla całej gospodarki. I myślę, że każdy, kto obserwuje chociaż pobieżnie życie polityczne, życie gospodarcze, widzi potężną różnicę, jaka zaszła także w tym sektorze energetycznym po roku 2015. Kiedy wprowadziliśmy w Sejmie ustawę, która, cały pakiet ustaw skutecznie walczących z szarą strefą, z mafiami paliwowymi, kiedy w Orlenie nastąpiły zmiany w zakresie zarządzania, innej jakości, innych wymogów, to przypomniałem te wyniki. Lata rządów Platformy i PSL-u, 8 lat. To zaledwie 2,9 miliarda zysku. Ostatni rok, 2020, na świecie szaleje pandemia koronawirusa, mamy spowolnienie gospodarcze, wręcz kryzys gospodarczy, a mimo to Orlen zarabia i tak w jeden rok więcej. To są te realne różnice, a w przeciągu 4 lat poprzednich, 2016-2019, zysk Orlenu wyniósł aż 23 miliardy złotych. I warto podkreślić jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj paliwo kosztuje poniżej 5 zł, 4 zł z kawałkiem. I Orlen wypracowuje potężne zyski przy takiej cenie paliwa. Za czasów Platformy i PSL-u paliwo kosztowało 6 zł za 1 litr na stacji benzynowej, a mimo to Orlen nie zarabiał. To jest ta różnica pomiędzy jakością Prawa i Sprawiedliwości a dzisiejszej opozycji, która znakomicie potrafi biegać po obcych ambasadach, objeżdżać obce stolice, skarżyć na Polskę, donosić na Polskę, wychodzić na ulicę nawet w czasie pandemii z haniebnymi, bluźnierczymi hasłami. Natomiast kiedy brali się za gospodarkę, to polska gospodarka wtedy się zwijała, firmy kulały lub padały, były wyprzedawane. My, rząd Prawa i Sprawiedliwości, premiera Morawieckiego, premier Beaty Szydło zatrzymał bezmyślną prywatyzację polskiego majątku narodowego, Zamiast tego inwestujemy w polskie firmy, zachęcamy je do współpracy, do rozwoju, bo na tym korzystają wszyscy Polacy. Na tym korzysta polska gospodarka, to jest utrzymanie polskich rodzin, to jest pewność pracy, byt wielu polskich rodzin i to jest ta idea, która przyświeca rządowi Prawa i Sprawiedliwości.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie ojca i całą rodzinę Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych, był naszym gościem.